Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry tym, którzy słuchają podcastu. Ze mną jest dzisiaj Karolina Wanda Olszowska, historyk, turkolog, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziale Filologicznym Uniwersytetu również Jagiellońskiego, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o konflikcie grecko-tureckim. Ostatnio słuchacze, myślę, że też obserwatorzy polityki międzynarodowej mogli przekonać się, że te napięcia między Turcją a Grecją nadal trwają, że te napięcia ponownie wzrosły. Prezydent Turcji Erdogan nawet powiedział jakiś czas temu, że grecki premier już dla niego nie istnieje. Później właściwie ogłosił zawieszenie kontaktów z Atenami. Oczywiście współczesność to jest współczesność, ale żeby zrozumieć właściwie skąd się wziął konflikt grecko-turecki, to chyba trzeba się cofnąć do okresu po I wojnie światowej.
Oj, tutaj by się trzeba było czasami cofnąć nawet do okresów wcześniejszych, czyli do Imperium Osmańskiego i jakby kiedy Grecja była częścią Imperium Osmańskiego, potem walki o niepodległość, ale faktycznie w tym ostatnim okresie dobrze by się było cofnąć do okresu po I wojnie światowej, a raczej może do okresu zakończenia I wojny światowej, bo jakby od tego dobrze jest wyjść. Bo chciałabym wyjść od tego, że 30 października 1918 roku zostaje podpisany traktat w Mudros, na mocy którego jakby Turcja podpisała bezwarunkową kapitulację, czyli Imperium Osmańskie. Jakby tutaj jeszcze mówimy, przez cały ten okres, o którym będziemy rozmawiać, mówiąc Turcja, myślimy Imperium Osmańskie, więc postaram się tutaj być dokładna i mówić Imperium Osmańskie, ale gdybym się wywała Turcję, tłumaczę Państwu dlaczego. Ale Imperium Osmańskie podpisało bezwarunkową kapitulację, która zakłada demobilizację, która zakłada oddanie cieśnin pod jakby zarząd koalicji, która zakłada oddanie głównych fortyfikacji w tym rejonie, która każe zmniejszyć armię, dostarczać aprowizację do wojska. Jakby jest bezwarunkowa kapitulacja, która sprawia, że Imperium Osmańskie zostaje rozdzielone poprzez na różne strefy wpływów oraz część ziem, i to znaczna część ziem, zostaje odłączona i poddana pod różną jurysdykcję. To zależy, czy to są kraje arabskie, czy to są Ormianie, czy to są właśnie Grecy, którzy też roszczą sobie prawa do tego, żeby część ziem zagarniać, biorąc pod uwagę, że pod koniec wojny jakby weszli po stronie zwycięzców do tej wojny. Tutaj oczywiście są Brytyjczycy, są Francuzi, są Włosi, którzy również kolejne części tego Imperium Osmańskiego albo chcą dostać, albo chcą mieć pod swoją jurysdykcją. Więc zaczynamy od tego okresu, kiedy Imperium Osmańskie jest takie bardzo osłabione. I to już wywołuje jakby pierwsze niezadowolenia, tym bardziej, że w listopadzie 1918 roku rozpoczyna się okupacja Stambułu, dlatego że Stambuł, wczesna jeszcze stolica, zostaje pod jurysdykcją międzynarodową. No de facto władzę tam sprawują wojska alianckie, głównie Brytyjczycy. Co prawda rządzi sułtan, co prawda w dalszym ciągu jest parlament osmański, ale tak naprawdę niewiele ma już do powiedzenia. Sułtan jest podporządkowany okupantom, tym bardziej, że sułtan tutaj, nie tylko sułtan, jakby w Imperium Osmańskim rodzą się takie różne ruchy tego, co należy zrobić. Jeden ruch to jest ten między innymi z sułtanem, który zakłada, że trzeba się tym okupantom podporządkować, trzeba jakby walczyć o to, co zostało i spróbować jakby uratować z tego Imperium Osmańskiego jak najwięcej się da i jak najwięcej władzy, tym bardziej władza nawet fiskalna była wtedy pod jurysdykcją właśnie wojsk okupacyjnych. Z drugiej strony zaczynają się budzić właśnie ruchy niepodległościowe, które jakby zakładają, że trzeba jednak walczyć o to, co zostało i trzeba nie pozwolić na oderwanie kolejnych ziem, dlatego że już wtedy, kiedy jest mowa o tym, które poszczególne narody i państwa dostaną jak najwięcej z tych gruzów Imperium Osmańskiego, tym bardziej, że tutaj musimy wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że po wejściu tych wojsk koalicyjnych, okupacyjnych, mniejszości narodowe dostały bardzo dużo władzy i autonomii, które zostały bardzo różnie wykorzystane. Mniejszości, które były częścią Imperium Osmańskiego, to na przykład one dostawały teraz stanowiska pod tą władzą okupacyjną, to one dowodziły policją. Mamy doniesienia, które nie są popularne w tym, co się mówi, ale na przykład o tym pisze Shaw, bo Shaw jest właśnie takim amerykańskim historykiem, który pisał, bo już nie żyje, o historii Imperium Osmańskiego, Republiki Turcji, robił właśnie takie analizy i on bardzo dużo wspomina właśnie o tym, że te wojska, czy te armie takie, które powstawały, czy policja, która miała pilnować bezpieczeństwa z tych mniejszości, które były, bardzo często same doprowadzały do kolejnych pogromów na wioskach tureckich, znaczy dochodziło do rzezi po prostu, tylko tym razem Turków. Tym bardziej, że było to z takim przymknięciem na to oczu okupantów, dlatego że oni też wchodzili tam, czy wojska, które tam wchodziły, wchodziły pod wpływem pewnej propagandy, którą im wcześniej jakby przekazywano, choćby po to, żeby walczyli sprawniej i bardziej zaciekle, właśnie o tym, że te wojska osmańskie, muzułmańskie robią pogromy chrześcijan i w ogóle to trzeba tutaj stawać w ich obronie, więc w drugą stronę nie ingerowali w te takie zaszłości, które były. Więc tutaj dochodziło z drugiej strony do tych pogromów i rodziły się właśnie ruchy niepodległościowe. I jeszcze zanim Mustafa Kemal, bo o nim sobie za chwilę powiemy, stał się tą taką ikoną ruchu narodowo-wyzwoleńczego, to już wtedy w tym okupowanym Stambule mieliśmy na przykład organizację Karakol, która została założona przez parlamentarzystów, którzy byli jeszcze w parlamencie osmańskim i którzy sprzeciwiali się właśnie temu rozebraniu Imperium Osmańskiego i oni między innymi, mając jeszcze różne znajomości, różne możliwości, między innymi właśnie, czy to właśnie w linii telegraficznej, czy to w jakichś liniach komunikacyjnych, starali się utrudnić okupantom jakby tutaj przejęcie władzy nad imperium, nad całym krajem. Tym bardziej, że jedno z jakby postanowień między innymi tego rozejmu to było takie, że cała broń, która znajduje się w Imperium Osmańskim, ma zostać dostarczona, zebrana i dostarczona do wojsk okupacyjnych. I tutaj jakby zawiązuje się ta pierwsza organizacja, zawiązują się mniejsze organizacje w całym kraju. I tu jeszcze mamy różnych dowódców, którzy są ważni, ale są na tyle jakby, nie są związani z Komitetem Jedności i Postępu, który jakby no jest, to on dowodził w czasie I wojny światowej i jego przywódcy uciekli z kraju. Mimo tego, że jakby członkowie tego komitetu zawiązywali się w te różne organizacje niepodległościowe, to dowódcy, którzy nie byli bezpośrednio związani, jeżeli była taka możliwość i zgoda na to między innymi Brytyjczyków, to dostawali dowódcze stanowiska w różnej części kraju. I tutaj jedną z takich postaci był generał Kara Bekir, drugą był Mustafa Kemal. Jest to o tyle ważne, że jeszcze w tym etapie było to takie dawanie możliwości działania trochę tak, nie pokazując Brytyjczykom, że działa się przeciwko ich postanowieniom. W sensie tutaj mieli oni pewną władzę w prowincjach, mogli tam pojechać, tworzyć jakieś ruchy. Nie do końca wiemy, jak na to zapatrywał sułtan się, dlatego że według jednych on to robił świadomie, że właśnie wyznaczał tego formatu dowódców na takie stanowiska właśnie po to, żeby oni mogli działać na rzecz kraju, który podupadał. Drudzy twierdzą, że robi to nieświadomie, bo tak naprawdę był podporządkowany Brytyjczykom. Brakuje trochę jakby rzetelnych informacji, dokumentów, jakich pozostałości z tego okresu, które mogły potwierdzić jedną albo drugą teorię, ale w każdym razie na początku Kara Bekir wjeżdża do Erzurum. Tam zostaje dowódcą armii i on między innymi ma nadzorować między innymi przejmowanie tej broni, która pozostała i przekazywanie Brytyjczykom. On stara się tą broń, która została zebrać, tak samo wojska, które tam jeszcze gdzieś były, jakieś pozostałości, zebrać i stworzyć z niej ewentualne podwaliny czegoś w przyszłości. Tym bardziej, że to jest czas, kiedy jeszcze nie Grecy, ale tutaj Ormianie chcą kolejne prowincje odzyskać dla siebie, między innymi Kars, więc on jakby tworzy organizację, która ma walczyć o tą wschodnią część Imperium Osmańskiego. Z drugiej strony mamy Mustafę Kemala, który 5 maja 1919 roku zostaje tutaj mianowany inspektorem generalnym 9 Armii, czyli tej armii, która jest na wschodniej i północno-środkowej Anatolii z bazą w Samsunie. On do Samsunu dociera 19 maja, a w tym czasie, 14 maja, do Izmiru wchodzą Grecy. Dokładnie. Oni zajmują Izmir, ale na armadzie okrętów brytyjskich, francuskich, amerykańskich wpływają tego portu w Izmirze. Pierwsze oddziały greckie zajmują Izmir. I to jest taki moment takiego budzenia się poczucia narodowego wśród Turków zamieszkałych Imperium Osmańskie. Tutaj jakby świadomie używam właśnie tego Turków, dlatego że jest to moment, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że kolejne części ich państwa, z tego co pozostało, zostają rozebrane, bo to jest jakby często podnoszone, że zarówno nie wiem, Grecy, jak i Romianie, oni chcą kolejne prowincje, mimo tych, które najpierw mieli obiecane, to potem jakby próbują zbrojnie jedni i drudzy zająć kolejne połacie kraju i jakby oderwać dla siebie jak najwięcej. Jest to wejście właśnie Greków do Izmiru. to jest taki moment, kiedy budzi się takie poczucie narodowe, kiedy mamy między innymi pierwsze wiece organizowane przez taką organizację Ogniska Tureckie, mniej więcej to w ten sposób się przekładało, gdzie między innymi jest jedną z mówczyń Halide Edip Adwar, wtedy jeszcze Halide Edip, bo tutaj używam jakby nazwisk, choć jeszcze wtedy Turcy tych nazwisk nie mieli, dopiero później zostało im nadane, ale to ona przemawia jakby tutaj do tłumu między innymi, do takiego tłumu z paru set tysiącznego w Stambule i namawia do walki przeciwko Grekom, w sensie te ogniska jakby zbierają się w różnych ważnych miejscach kraju, właśnie między innymi okupowanym Stambule i nawołują społeczeństwo tureckie do tego, żeby stawiło opór, żeby zobaczyło, co się dzieje, zobaczyło, że jakby tutaj Grecy weszli do Izmiru, że są właśnie tam pogromy ludności tureckiej i że Turcy muszą się zjednoczyć, że walczyć o swój kraj. I tak naprawdę to jest ten moment przebudzenia trochę narodowego i tego, że jakby Turcy zaczynają się jednoczyć, żeby zacząć walczyć o ten swój kraj, choć to jest takim, na takim jeszcze poziomie jakby budzenia dopiero świadomości narodowej, żeby się sprzeciwstawić. Tym bardziej, że jakby bardzo szybko nie podoba się to Brytyjczykom i takie postacie właśnie jak Halide Edip muszą uciekać ze Stambułu, bo grozi im deportacja na Maltę, więc oni już później będą się przedostawać do Kemala, ale to dopiero później, bo tutaj mamy właśnie wejście Greków, Kemal dociera do Samsunu i to nie jest tak, że on dociera do Samsunu i po prostu od razu jest przywódcą jakiejś armii narodowo-wyzwoleńczej, dlatego że tak naprawdę do tego Samsunu dociera i okazuje się, że te ogniska oporu, które są, czy jakby organizacje, które chcą gdzieś walczyć, są bardzo rozdrobnione. Jakby na początek on w ogóle stara się rozmawiać z przywódcami tych organizacji, z burmistrzami poszczególnych jakby prowincji, zarządcami, po to, żeby te ogniska oporu ze sobą zjednoczyć, żeby one wszystkie chciały w jakiś sposób się podporządkować jednemu dowódcy. To jeszcze jakby tutaj nie wiadomo w ogóle, czy to będzie on. Jakby zaczynają się pierwsze spotkania między tymi dowódcami, którzy są w różnych częściach kraju. Wtedy już z Samsunu w głąb Anatolii wyjeżdża Kemal i on jakby zrzeka się tego swojego stanowiska. Na niego w ogóle właśnie zostaje wydana fatwa, jakby mówiąca tutaj o tym, że jest on objęty karą śmierci, jest uznany za zdrajcę. Jakby wyjeżdża w głąb Anatolii właśnie po to, żeby móc spotkać się z przywódcami, którzy są w kraju i jakby wspólnie uzgodnić, co dalej. I takim ważnym pierwszym spotkaniem jest ono w Amasji w czerwcu 1919 roku, gdzie jakby ważni przywódcy się ze sobą spotykają i jakby podpisują jakby pierwszy protokół, który właśnie mówi o tym, że oni jakby wspólnie chcą walczyć o jakby suwerenność, niepodległość, o ziemię, które zostały po Imperium Osmańskim, że jakby nie poddadzą się tej władzy okupacyjnej, z tym, że jakby cały czas tutaj Sułtan Kalif, to jest tak określone, jest jakby nazwany przywódcą i to on jakby tutaj ma dowodzić. Jakby tą deklarację akceptuje Karabekir, który jest wtedy w Erzurum, to jest taka ważna postać tego okresu, ważny dowódca, bez którego jakby zgody też ciężko by było stworzyć tak duży ruch. Więc to jest tutaj, tego typu spotkań jest więcej, ja nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo one się dzieją w różnych częściach kraju, jakby mają na celu właśnie zebranie tej opozycji, która jest, zjednoczenie jej, pod jakby jednym sztandarem, żeby ona cała walczyła razem. Co ważne jakby w tych właśnie protokole między innymi jest, bo ona jest jeszcze wtedy w tajemnicy jakby podpisany, on jest rozesłany do różnych między innymi parlamentarzystów w Stambule, ale to wszystko stara się być utrzymane w tajemnicy, ale jest tam na przykład wspomniana równość dla wszystkich mieszkańców Imperium Osmańskiego, bez względu jakby na ich wyznanie i pochodzenie etniczne dla muzułmanów i niemuzułmanów, co jest ważne, znaczy ważne jest też w kontekście jakby tych później różnych sytuacji, które były między innymi tych wzajemnych pogromów, pożarów i tak dalej, do których dochodziło, ale jakby w tym traktacie jest uznane mimo wszystko, że równe prawa mają być zarówno dla mieszkańców, którzy są muzułmanami, jak i którzy nie są. Ważne kolejne spotkanie to jest kongres w Sivas, który ma miejsce we wrześniu 1919 roku, dlatego że tam jest odezwa już do narodu, to już jest oficjalnie powiedziane, że walczymy o suwerenność, niepodległość Imperium Osmańskiego i zostanie jakby zawiązane Stowarzyszenie Obrony Praw Narodowych Anatolii i Rumelii, co jest jakby ważne, pokazując o jak dużą połać tego kraju będą walczyć. Wtedy odbywają się wybory, wtedy jeszcze parlament jest teoretycznie w Stambule, ale on już się jakby od jakiegoś czasu nie zbiera, tylko sułtan jakby wydaje rozporządzenia, ustawy, rozporządzenia, które mają moc ustaw, więc po tych wyborach okazuje się, że dużo więcej deputowanych jest z innych części kraju niż ze Stambułu, więc Więc siłą rzeczy parlament zostaje przeniesiony ze Stambułu do Ankary, gdzie już jest takie miejsce, gdzie jakby to miejsce docelowe, gdzie jakby są opozycjoniści, czy nacjonaliści może bardziej, którzy już wtedy jednoczą się wokół Mustafy Kemala. Mustafa Kemal jest wybrany na pierwszego tego przewodniczącego parlamentu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, to się w ten sposób nazywa. Jest pierwsza przyjęta konstytucja narodu tureckiego na początku 2021 roku. Więc to jest jakby tutaj opisane to, jak trudno było zjednoczyć tą Turcję do tego, żeby walczyła razem. W sensie, bo tak bardzo często się mówi, że to jakby tutaj Mustafa Kemal walczył, kemaliści jakby stawili opór okupantom i sułtanowi w Stambule, a to wcale nie było tak, że on już wtedy miał rolę przywódczą, ani nie było tak, że te ruchy nie były rozdrobnione i że nie trzeba było ich ze sobą zjednoczyć. Ale w tle tego, co się dzieje tutaj właśnie wewnątrz samej Turcji, mamy to, co dzieje się zarówno z Grecją, jak i z Armenią, czy z Ormianami bardziej, jak i traktat w Sevr, który został podpisany 10 sierpnia 1920 roku. Są tyle ważne, że jest to traktat, który jakby właśnie dzieli Imperium Osmańskie, to jakby on ugruntowuje ten rozpad Imperium Osmańskiego. To jest moment jakby całkowitego oderwania ruchu, który jest w Ankarze, od ruchu, który jest w Stambule. A w tym czasie mamy kolejne ofensywy greckie, bo może od tego jakby zacznijmy. I to są już ofensywy jakby Greków mamy w Stambule od maja 1919 roku. I oni jakby próbują przeprowadzić ofensywy w głąb kraju do tego stopnia, że w październiku 1920 roku dochodzą pod Ankarę, gdzie wywołuje to tak duży popłoch wśród deputowanych, którzy znajdują się w Ankarze, że oni w ogóle nie wiedzą, czy w tej Ankarze zostać, czy może udać się dalej, na przykład do Sivas i jakby przenieść tą swoją główną siedzibę, dlatego że Grecy są tak blisko. Jakby zdają sobie sprawę, że jeżeli Grecy zajmą kolejne części kraju, to nic już po prostu nie odejdą, dlatego że oni po prostu chcieli zajmować kolejne części, żeby zbrojnie przeciwstawiać się, żeby zbrojnie jakby odcinać kolejne części terytorium. Tym bardziej, że Grecy też rywalizowali na terenie Imperium Osmańskiego, między innymi z Włochami, o to, które państwo dostanie więcej, dlaczego i czego. I tutaj mamy takie ważne momenty tego zjednoczenia tureckiego, dlatego że na początku tym frontem greckim dowodził Ismet Pasza wtedy, to jest bliski przyjaciel Mustafy Kemala, który później był premierem, a następnie po Mustafie Kemalu pierwszym prezydentem. I jego między innymi znamy z dwóch bitew, które miały miejsce w 1921 roku. Jedna miała miejsce w styczniu, druga miała miejsce na przełomie kwietnia i maja. To są obydwie bitwy nad rzeką Inonu, właśnie od tego ma swój przydomek. I to są bitwy, w których on pokonuje Greków. Z tym, że on musiał najpierw zjednoczyć te fronty, ten front, który był tam, musiał zjednoczyć te oddziały, które walczyły z Grekami, właśnie pod swoje dowództwo, bo one znowu były rozdrobnione. W sensie znowu nie mówimy o wojnie narodowo-wyzwoleńczej, która miała jakby tutaj już skonsolidowaną armię, ona dopiero była często brana po tym 1919 do Ankary właśnie na przeszkolenie, żeby móc jakby zrobić jakąś armię, którą da się dowodzić i która ma tutaj jednego dowódcę, więc jemu się udało ją zebrać, udało się jakby stworzyć plan, udało się tutaj w tych dwóch bitwach pokonać Greków, tylko problem był taki, że następowały kolejne greckie ofensywy. Kolejną przykład ofensywę mieliśmy na przełomie, ona rozpoczęła się w kwietniu, mieliśmy główną bitwę pod Sakarią na przełomie sierpnia i października, którą wygrali Turcy, to już dowodził Mustafa Kemal. I to jest o tyle ważne, że do bitwy pod Sakarią wewnątrz parlamentu w Ankarze tworzyła się opozycja, która nie wierzyła w Kemala jako dowódcę, w sensie nie wierzyła, że to się w ogóle może udać. Jego przeciwnikiem był między innymi Karabekir, który się zasłużył w walce z Ormianami, o czym może za chwilę. I Mustafa Kemal powiedział, że on będzie głównym dowódcą, on przyjmuje dowództwo nad wszystkimi wojskami, będzie dowodził tym frontem i jakby przyjmuje wszelkie prerogatywy, między innymi Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, właśnie po to, żeby pokazać, że jeżeli ta bitwa nie powiedzie się i Turcy przegrają, to on będzie odpowiedzialny za klęskę w tej bitwie. W sensie to było takie trochę zero-jedynkowe na zasadzie, albo będzie wielkim zwycięzcą i będzie tutaj w glorii chwały, albo będzie wielkim przegranym. I on się zdecydował tutaj zostać dowódcą i wygrał. Wygrał bitwę pod Sakarią, stał się od tego momentu takim wielkim przywódcą ruchu, w którego już wszyscy wierzyli, ale nie byli w stanie Turcy kontynuować tej ofensywy i jakby gonić Greków w stronę morza, co będzie miało później miejsce, dlatego że nie mieli możliwości i środków. W sensie brakowało im uzbrojenia, wyposażenia, jedzenia, jakby ludność tej Anatolii, to już jest to zaangażowanie, kiedy faktycznie dostarczała prowizację do wojska, dostarczała jedzenie. Tutaj już kobiety jakby w wojnę się zaangażowały, między innymi pod dziećmi nosiły między innymi amunicję do tego wojska, między innymi również żywność i tak dalej, ale no, ta Anatolia też była nękana wojnami, nękana pożarami, więc tutaj ciężko było zaprowizować takie wojsko, więc nie mieli możliwości gonienia Greków w stronę granicy, nastąpiły dopiero później. Dlatego, że Mustafa Kemal już wcześniej zawiązał między innymi rozmowy z bolszewikami. To bolszewicy, którzy chcieli uznania międzynarodowego, między innymi dostarczali pierwsze pożyczki, pierwsze zaopatrzenie między innymi w broń do wojsk kemalistowskich. Oni też podpisali w 1921 roku traktat o przyjaźni. Więc jakby to pomogło walczyć tak finansowo Turkom i pomogło to, że widząc to, że jednak te wojska stawiają opór i że Grecy ponoszą klęskę, Francja się wyłamała i podpisała, jakby pierwsze rozmowy zaczęła prowadzić właśnie z tym przedstawicielstwem Ankarze. Pierwsze ustępstwa zaczynała czynić, czyli na przykład wycofanie francuskich wojsk z Sylicji. W zasadzie, że oni sobie zatrzymali Syrię, tam została ustanowiona jakby granica, ale wycofali wojska z Sylicji, więc jakby tutaj wyłamała się z tego wspólnego frontu okupanta, co pozwoliło spokojnie już teraz kemalistom kontynuować walkę z Grekami. Więc mieliśmy tutaj kolejne bitwy, ja może nie będę ich wymieniać, dlatego że to jest jakby odbijanie po kolei kolejnych terenów. Tego 1 września 1921 roku Mustafa Kemal wydaje taki rozkaz, który przeszedł do historii, czyli że armię waszym celem jest Morze Śródziemne naprzód, czyli że Turcja zatrzyma się dopiero na morzu i dopiero kiedy dojdą te armie do morza. I 9 września wojska tureckie, pierwsze kawaleria, wchodzi do Izmiru. Wchodzi do Izmiru i tutaj mamy bardzo różne historie tego, co się dalej stało. Także mamy między innymi wielki pożar Izmiru, gdzie jedni oskarżają drugich, w sensie Turcy oskarżają Greków, Grecy oskarżają Turków. Spłynęła między innymi dzielnica ormiańska, spłynęła również dlatego, że były puste te cysterny, gdzie znajdowała się woda i nie było możliwości garzenia, bo nie było czym. Nie wiemy dokładnie, kto spowodował ten pożar i ja wiem, że tutaj wiele osób ma swoje teorie i jest przekonani, że to Turcy, ale ja nawet w opracowaniach tych angielskich, anglojęzycznych nie spotkałam się jakby z jednoznacznymi dowodami, że to Turcy, tym bardziej kto pali miasto, które zdobył i w którym ma dalej żyć. Były na pewno pogromy i po stronie greckiej Turków i po stronie Turków greckie, mimo tego, że Mustafa Kemal wydał rozkaz, w którym zabraniał karania ludności cywilnej greckiej za tą wojnę, w sensie po wejściu do Izmiru zabronił tutaj zabijania, okradania, gwałcenia na ludności greckiej. Do takich sytuacji dochodziło, bo jakby nie był w stanie zapanować nad tym wojskiem. Po drugiej stronie Grecy również to robili, też palili wioski, też rabowali, też gwałcili, był nawet oddział turecki składający się, znaczy przewodziła nim kobieta, Kara Fatma, który składał się w dużej części z kobiet, które w odwecie za gwałty kastrowały greckich żołnierzy, których schwytały do niewoli. I Grecy bardziej bali się wpaść w ręce tego kobiecego oddziału niż regularnych oddziałów tureckich. Więc jakby to były straszne fronty, w sensie ja tu wymieniłam najważniejsze bitwy i tak to mniej więcej wyglądało, ale tak naprawdę były to lata walki i lata wzajemnych ponoszenia konsekwencji, w sensie to Turcy na ludności greckiej, a znowu wojska greckie na ludności tureckiej, dlatego że tutaj te wioski, tak jak mówiłam, jakby one ponosiły cały ciężar wojny, były bardzo często za niego karane, w sensie jakby karane przez jednych i drugich. W międzyczasie jeszcze, w maju 1920 roku, właśnie po to, żeby pokazać Państwu, jak skomplikowana jest ta wojna, kolejne prowincje zaczęły na wschodzie być zajmowane przez Ormian, dlatego że oni się jakby przekroczyli granicę, która była uzgodniona w traktacie, stwierdzili, że mogą zabrać więcej. Jakby tutaj zaczęli zajmować kolejne prowincje. Na początku troszkę te wojska kemalistowskie, znaczy jeszcze wtedy nie kemalistowskie, tylko te narodowo-wyzwoleńcze nie wiedziały, co mają zrobić, dlatego że bali się oni o posuwającej się ofensywy greckiej, więc nie chcieli wysłać swoich wojsk również walcząc z Ormianami na wschód. W końcu parlament zgodził się, żeby Kara Bekir wyruszył ze swoją armią właśnie na wschód i on 9 października wyrusza do Karsu, zdobywa Kars 30 października. Idzie mu na tyle sprawnie, że on nie zatrzymuje się na odbiciu Karsu, tylko dochodzi dalej do granicy z 1977 roku i zmusza Ormian do tego, żeby prosili Turcję o tutaj podpisanie rozejmu. Ten rozejm nie wchodzi w życie dlatego, że bolszewicy zajmują Armenię, więc jakby kolejny to już jest traktat z Moskwą, ale tutaj Turcja musiała walczyć na różnych frontach, też dlatego, że właśnie jakby kolejne prowincje miały być rozbierane i kemaliści musieli sobie z tym poradzić, w sensie no wtedy jeszcze nie kemaliści, później kemaliści, ale wojska związane między innymi z Mustafą Kemalem musiały sobie poradzić z rozdrobnieniem, z niezadowoleniem wewnętrznym, z tym, że było dużo małych ognisk jakby oporu, ale ciężko je było zjednoczyć, no i z tym, że mieli okupantów po różnych stronach, w sensie Grecy szli z jednej, Ormianie szli z drugiej, byli Francuzi, Brytyjczycy, Włosi, którzy chcieli również dla siebie jak najwięcej, Amerykanie, którzy również byli zainteresowani, choć tutaj najszybciej jakby z Amerykanami jeszcze Turcy chcieli się porozumieć, z tym, że nie było to możliwe. No i 2 października Mustafa Kemal bohatersko powraca do Ankary, już jest witany jako ten bohater narodowy, już wiadomo, że to on będzie tutaj jakby największym bohaterem właśnie tego, że udało się wyrzucić Greków, zatrzymać te ziemie, które są, tym bardziej, że no sultan ucieka, Mehmed VI Vahidedin wsiada na brytyjski okręt i jakby ucieka z Imperium Osmańskiego. Na jego miejsce jest jako kalif powołany Abdulhamid II, zostaje zlikwidowany kalifat w 1922 roku w listopadzie. No i jest konferencja w Lozannie jako takie podsumowanie tego, co się stało, tej historii, dlatego że tam po raz pierwszy Turcy już występują jako może nie zwycięzcy, ale przynajmniej równy partner do rozmów, nie tak jak w Sevr, gdzie te wszystkie warunki są im po prostu narzucone. Tylko w Lozannie tam już są jakby zaproszeni do stołu rozmów i tam jakby większość ich tych ważnych postulatów zostaje przyjęta. Jeżeli oni ustępowali, co i tak zostało przez Turków przyjęte źle, że w ogóle Ismet Inonu w czymkolwiek jakby ustąpił, on ustępował w małych rzeczach. I tak naprawdę już tutaj udało się zatrzymać te zdobycze i udało się jakby występować nie jako właśnie strona pokonana, tylko jako taki równorzędny partner. No i ten traktat w Lozannie został podpisany w 24 lipca 1924 roku i on jakby tutaj kończy tą wojnę jakby z Grekami, kończy wojnę z Romianami i Turcja w osobie już wtedy Mustafy Kemala, bo to on już wtedy jest bezsprzecznym przywódcą tego wszystkiego, jakby zaczyna stosować politykę zero problemu z sąsiadami, trochę tak jak później to powiedział Ahmed Davutoğlu, czyli jakby próba nawiązania dobrych relacji z jedną i z drugą stroną. Oczywiście to jeszcze na mocy tego traktatu z Lozanny mamy przesiedlenia greckie i tureckie, w sensie Grecy mieszkający na terenie Turcji zostali przesiedleni do Grecji i w drugą stronę Turcy mieszkający w Grecji zostali przesiedleni do Turcji. Są to tysiące osób, setki tysięcy osób, które w obydwie strony musiały jakby zostawić wszystko, co miały, się przesiedlić, ale jakby jest to próba już później, przynajmniej na parę lat, w sensie no, do śmierci Kemala i później powiedzmy do początku zimnej wojny, takiego nawiązania lepszych relacji z Grecją, przynajmniej na tyle, żeby dało się z nimi rozmawiać i prowadzić jakby sąsiedztwo. No nie było to kolejnych tutaj kwestii, nie wiem, wojny czy konfliktów zbrojnych, więc to jest ten punkt zapalny, który w jakby świadomości greckiej i tureckiej bardzo głęboko jest. W rumiańskiej również, ale myślę, że dużo mniejszej, ale w tureckiej Turcy pamiętają Grekom, że zajęli Izmir i że musieli walczyć z Grekami w wojnie narodowo-wyzwoleńczej, a Grecy pamiętają Turcji, że zabrali Izmir i że jakby tutaj też swoją tożsamość kształtowali właśnie na tych różnych konfliktach, wojnach i na tym, że uważają, że Turcy w dalszym ciągu mają tereny, które im się należą. To tak w skrócie takiej historii konfliktu długiej.
A jak to dzisiaj funkcjonuje właściwie w takiej przestrzeni edukacyjnej tureckiej?
Oj, bardzo funkcjonuje, w sensie to jest najważniejszy okres kształtowania Republiki Turcji, w sensie wszyscy odnosimy się do wojny narodowo-wyzwoleńczej, czyli wszyscy Turcy odnosimy do wojny narodowo-wyzwoleńczej. To na nas ukształtowała. Fakt tam się troszkę zapomina, ale bardziej zapomina się o tych, że to nie był jeden front, że oni byli rozdrobnieni, że to nie było takie oczywiste, że Mustafa Kemal będzie przywódcą, że miał on dużą opozycję wewnątrz ruchu opozycyjnego. Jakby o tym się zapomina, to Mustafa Kemal jest takim właśnie głównym bohaterem, który jakby wszystkim dowodził, ale o tych Grekach pamięta się bardzo, w sensie o tym zajęciu Izmiru. Nawet przecież wejście do Izmiru to jest 9 września, więc no bardzo niedawno, więc była setna rocznica, więc też było to świętowane. Teraz jest troszkę o tyle, że jednak te czasy rządzenia ostatnie prezydenta Erdoğana to jest czas trochę powrotu do tego, co osmańskie, z oderwaniem od tego, co kemalistowskie. więc tam trochę mniej się podkreśla te rocznice związane z Kemalem, a trochę bardziej te rocznice związane z Imperium Osmańskim, ale mimo to jest to jakby bardzo głęboko zakorzenione w jakby świadomości tureckiej, uczy się tego w szkole, świętuje się to, jest się z tego dumnym, jakby wszyscy Turcy znają te rocznice, znają te Kemalierinde, czyli jakby te miejsca Kemala, miejsca tej wojny są właśnie wymieniane, znają te postaci, które tam walczyły. Na przykład książki Halide Edip, która między innymi w swoich wspomnieniach pisze o tym, jak była właśnie nawoływała na tych wiecach do walki z Grekami, jak też ma książki, które opisują wojnę narodowo-wyzwoleńczą, to są książki, które są lekturami szkolnymi. Więc one są w świadomości, Turcy je znają, przynajmniej Turcy je powinni znać ze szkoły i jest to jakby część ich dumy narodowej, więc jest to epizod historyczny bardzo dobrze znany i właśnie jest to coś, na czym kształtowali oni swoją tożsamość również w kontekście tej walki z Grekami, bo o tej części ormiańskiej, tak jak wspominałam, trochę bardziej się zapomina, w sensie, że jeśli wchodzimy w historię, to jakby jest to podkreślane, pokazując te więcej niż jeden front, którym musieli się zmierzyć kemaliści, ale jednak w takiej świadomości społecznej to ci Grecy są tutaj tym wcieleniem zła, a te inne części, czyli ci Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, Ormianie, oni są trochę bardziej w tle, więc na tym się bardzo kształtuje tożsamość.
Dzisiaj, jak Państwo słyszą, grecko-turecki spór ma głębokie źródła historyczne, więc kiedy obserwują Państwo właśnie te bieżące wydarzenia, warto wiedzieć, co jest podłożem. Dzisiaj dziękuję serdecznie za spotkanie, za wiedzę, za mini wykładem. Karolina Wanda Olszowska, gościem podcastu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.